Nazywam się Natalia Muturi i to jest mój podcast Niezależna Finansowo. Podcast o finansowej niezależności i inwestowaniu dla kobiet. Pierwszy odcinek nagrywam nieprzypadkowo w Dzień Kobiet. Przyznam, że po prostu taka konkretna data zmotywowała mnie do ruszenia z tym projektem, który już od jakiegoś czasu wykluwał się w mojej głowie. W ciągu najbliższych miesięcy planuję, w miarę regularnie mam nadzieję, opowiadać Wam, dlaczego uważam, że po pierwsze wszystkie kobiety powinny inwestować, a po drugie, dlaczego powinny moim zdaniem zabrać się do tego jak najwcześniej. I przez jak najwcześniej rozumiem najlepiej przed 30. Sama jestem jeszcze przed 30, ale od razu pragnę zaznaczyć, że ten podcast nie jest skierowany do konkretnej grupy wiekowej. Wierzę, naprawdę wierzę, że nigdy nie jest za późno na zadbanie o swoje finanse, ale jednak im wcześniej się za to zabierzemy, tym więcej mamy na to czasu, co oznacza, że jest po prostu bezpieczniej. W tym podcaście trochę poopowiadam o moich własnych doświadczeniach związanych z planowaniem swojej niezależności finansowej. Podzielę się z Wami tym, co mnie inspiruje i zdradzę kilka swoich sekretów inwestycyjnych. Ale przede wszystkim obiecuję, że porozmawiamy o konkretach, krokach, metodach i wytycznych dotyczących najważniejszych finansowych filarów, czyli oszczędzania, zarabiania i inwestowaniu. Skoro w ogóle słuchasz tego podcastu, to domyślam się, że tytułowe stwierdzenie, że inwestowanie jest ważniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn, nie jest dla Ciebie kontrowersyjne. Pewnie przynależysz do jednej z dwóch grup, czyli albo sama już aktywnie inwestujesz i w takim przypadku ten podcast jedynie utwierdzi Cię w przekonaniu, że warto to robić dalej i mam nadzieję, że pomoże Ci jeszcze lepiej zaplanować swoją przyszłość finansową. Albo druga prawdopodobna możliwość jest taka, że myślisz już o inwestowaniu, ale czujesz, że jeszcze masz na to czas, żeby się za to zabrać. Jeśli jesteś w tej grupie, to będę naprawdę zaszczycona, jeśli ze mną zostaniesz i uwierzysz mi, że czas na inwestowanie, a przynajmniej na planowanie inwestowania jest już teraz. Jest jeszcze trzecia grupa, czyli kobiety, które w ogóle nie myślały jeszcze o faktycznym zaplanowaniu swojej niezależności finansowej i albo w tym momencie są zupełnie zależne od kogoś innego, albo mają długi i zupełnie nie są w stanie oszczędzać, a inwestowanie wydaje im się abstrakcyjną koncepcją. Mam ogromną nadzieję, że osoby z tej grupy będą do nas dołączać i dzięki naszemu wsparciu również zaczną poważnie myśleć o swojej niezależności finansowej. I w tym momencie czuję się trochę zobowiązana, żeby wytłumaczyć, dlaczego w ogóle kieruję ten podcast tylko do kobiet. Czy nie uważam, że mężczyźni powinni inwestować? Oczywiście, że powinni. Ale wiecie, jaka jest różnica między kobietami i mężczyznami? Taka, że mężczyźni wiedzą, że powinni inwestować i naprawdę to robią. A kobiety? No właśnie. I tu może powinnam powiedzieć w kilku słowach o tym, czym się zajmuję na co dzień. Współprowadzę największą w Polsce spółkę zarządzającą mieszkaniami na wynajem. Tak dla złapania skali powiem, że jest to prawie 7 tysięcy mieszkań w całej Polsce i kilka spółek pomagających inwestować w mieszkania na wynajem. I tu też dla złapania skali dodam, że zebraliśmy już ponad 70 milionów złotych od ponad 1000 inwestorów. I może Wam się to wydać absurdalne, ale idea tego podcastu powstała po moim spotkaniu z kierowniczką działu marketingu, Dagmarą, którą serdecznie pozdrawiam, na którym zaczęłyśmy dogłębnie analizować dane demograficzne. I wcześniej nasze działania marketingowe były zupełnie unisex i celowałyśmy raczej w konkretne grupy zawodowe, branże albo lokalizacje, ale tego dnia policzyłyśmy w kilkunastu dotychczas prowadzonych spółkach inwestycyjnych, ile zainwestowało w nie kobiet i ile zainwestowało mężczyzn. I oczywiście to jest w ogóle bardzo podstawowa informacja i aż się dziwię, że nie zrobiłyśmy tej analizy wcześniej i przyznam, że jest mi po prostu trochę głupio, ale nie przyszło mi to do głowy, że mogłaby być jakaś rażąca dysproporcja pomiędzy płciami naszych klientów. O komunikacji skierowanej do kobiet lub mężczyzn myślałam do tej pory w kontekście takich produktów jak na przykład samochody, gdzie samochód szybki i wściekły jest dla mężczyzn, a klasyczny i bezpieczny dla kobiet. I swoją drogą to takie seksistowskie podziały stosowane przez reklamodawców budziły we mnie raczej negatywne emocje, bo czułam, że utrwalają stereotypy i nie tylko nic nie wnoszą nowego, ale wręcz szkodzą. My reklamowałyśmy produkt inwestycyjny, skierowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn i nawet nazwy naszych spółek inwestycyjnych również były bardzo neutralne, na przykład Mzuri CFI Portfel Mieszkań albo Mzuri CFI Portfel Mieszkań 2020. I możecie sobie wyobrazić, jakie było moje zdziwienie, gdy odkryłam, no i właśnie tutaj teraz porzucam trochę statystykami, więc odkryłyśmy, że tak, że wśród właścicieli mieszkań na wynajem powierzonych pod opiekę firmie Mzuri odsetek pań to tylko 25%, czyli 1/4. Pozostali właściciele to panowie. Z kolei wśród osób inwestujących w mieszkania na wynajem pań jest jeszcze mniej, bo nieco ponad 20%, czyli 1/5. A z grona blisko 1000 udziałowców we wszystkich spółkach Mzuri CFI panie stanowią zaledwie 16%, czyli 1/6. Czyli jak widzicie, zmniejszają się te proporcje. I jeszcze niższy odsetek panie stanowią w udziale kapitałowym, bo tylko 14%, czyli 1/7. Wynika z tego, że panowie udziałowcy obejmują wyższy kapitał w spółkach CFI niż panie udziałowczynie. Jeśli jesteście zainteresowani większą ilością takich danych, to zapraszam na bloga freedomia.pl do zakładki Niezależne Finansowo. Nie będziemy tutaj teraz otwierać tematu, dlaczego kobiety inwestują rzadziej i mniej niż mężczyźni, bo oczywiście jest to sprawa bardzo złożona i w sumie to może dobry temat na jakiś kolejny odcinek. Ale główna idea, którą chciałabym przekazać w tym pierwszym odcinku tego podcastu, jest taka, że tak naprawdę moim zdaniem kobiety bardziej potrzebują dbać o swoją przyszłość finansową niż mężczyźni. To nas powinno być więcej wśród inwestorów. I są ku temu trzy powody. Pierwszy powód to potrzeba, jak to nazywam, takich mini okresów, mini wolności finansowej. Na pewno słyszałyście modne ostatnio hasło wolność finansowa. Polega ono na takim zaplanowaniu swojej przyszłości finansowej, żeby osiągać pasywne dochody przewyższające poziom naszych comiesięcznych wydatków. Oznacza to tak naprawdę, że możemy zrezygnować wtedy z pracy i regularnego otrzymywania pensji albo wystawiania faktur naszym kontrahentom, bo mamy jakieś inne źródła dochodu, o które nie musimy w ogóle na co dzień dbać, ale z których możemy się utrzymać. Zwykle taką wolność finansową planuje się przez wiele lat i celem jest osiągnięcie jej przed emeryturą, tak żeby móc przejść na tak zwaną wcześniejszą emeryturę. I dążenie do takiej ostatecznej wolności finansowej może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn w takim samym stopniu. To, co jednak moim zdaniem odróżnia kobiety od mężczyzn, to to, że mężczyzna przez cały okres swojego dorosłego życia może zachować jednakowy poziom swojej aktywności zawodowej. I pragnę oczywiście bardzo mocno podkreślić, że kobieta oczywiście też może, ale jednak kobiety nieporównywalnie częściej dobrowolnie decydują się na przerwę od pracy. Oznacza to po pierwsze utracone korzyści związane z możliwością awansowania i dostawania podwyżki czy rozwijania swojego biznesu w tym czasie, ale dodatkowo taka przerwa od pracy jest jednocześnie takim momentem w życiu, kiedy bardzo by się przydał taki mini okres, mini wolności finansowej. Bo która z nas podczas urlopu macierzyńskiego albo wychowawczego nie cieszyłaby się z dodatkowych comiesięcznych dochodów na przykład z wynajętej nieruchomości? Czy takie okresy mini wolności finansowej na mini emeryturze przydałyby się ojcom? Według statystyk w Polsce z urlopu ojcowskiego korzysta 1/50 ojców, więc będę się upierać, że ten temat dotyczy jednak głównie kobiet. Urodzenie dziecka to jest jeden z takich momentów w życiu, kiedy taki mini okres mini wolności finansowej by się przydał. Ale prawda jest taka, że ten jest zwykle przyjemny i planowany, a dużo trudniej jest być przygotowanym finansowo na sytuację, której oczywiście nikomu nie życzę, ale takiej jak na przykład choroba bliskiej osoby. I taka sytuacja może się przydarzyć również mężczyznom, ale prawda jest taka, że według badań, na przykład nad nieodpłatnymi opiekunkami osób chorych na demencję, wynika, że to kobiety dwukrotnie częściej opiekują się tak długoterminowo i całodobowo takimi osobami. I dodatkowo mają przy takiej opiece mniej wsparcia niż mężczyźni, którzy się takiej opieki podejmą. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że musimy włożyć więcej wysiłku w swoją niezależność niż mężczyźni. To też jest bardzo szeroki temat, ale żeby poprzeć tę tezę, powiem wam o dwóch różnych rzeczach, które zrobiły na mnie ostatnio ogromne wrażenie. Wszystkie słyszałyśmy na pewno o gender pay gap. W Polsce według danych GUS uwzględniających wszystkie sektory luka płacowa wynosi 20%, co oznacza, że kobiety zarabiają o 1/5 mniej niż mężczyźni. Jedną z popularnych teorii jest wytłumaczenie tego faktu, którą sama wielokrotnie słyszałam, jest to, że kobiety już na bardzo wczesnym etapie życia zakładają, że zarobią mniej i wybierają edukację zgodną z takimi oczekiwaniami. Natomiast szokujące w tym kontekście jest to, że wśród pracujących Polek powyżej 15 roku życia aż 45% ma wyższe wykształcenie, a wśród mężczyzn jest to jedynie 27%. Przecież to jest ogromna różnica, czyli Polki po prostu są lepiej wykształcone niż Polacy. Więc skoro jesteśmy lepiej wykształcone niż mężczyźni, to dlaczego zarabiamy mniej? No i tutaj, wiecie, jest wiele haseł, które to trochę tłumaczą, ale żadne w pełni. Czyli na przykład szklany sufit, czyli taka niewidoczna bariera umożliwiająca awans, aksamitne getto, czyli podtrzymywanie stereotypowych wzorców i niedopuszczanie kobiet do kierowniczych stanowisk, heurystyka poznawcza pracodawców, czyli taka uproszczona metoda wyciągania wniosków i niezatrudnianie kobiet na dane stanowiska. Kara płacowa za macierzyństwo, czyli negatywne konsekwencje zarobkowe z powodu posiadania dzieci. I pewnie część z tych pojęć już Wam się obiła uszy i o tym wszystkim słyszałam już wcześniej, a ostatnio do całej długiej listy, której też bynajmniej nie wyczerpałam, doszedł jeszcze jeden ciekawy case. I ostatnio czytałam ciekawą książkę Niewidzialne kobiety, jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, napisaną przez Caroline Criado Perez. I ta naprawdę imponująca książka opisuje setki badań przeprowadzonych w różnych częściach świata w celu analizy, jak świat jest skrojony pod mężczyzn i jak można by go było bardziej przystosować do potrzeb kobiet. I Perez opisuje przykład, jak przestrzeń biurowa przystosowana jest pod potrzeby mężczyzn i jak negatywnie to wpływa na efektywność pracy kobiet. I na przykład według badań wzór pozwalający określić taką idealną temperaturę powietrza w biurach został opracowany w latach 60. I jak był opracowywany, to bazował na spoczynkowej przemianie materii przeciętnego 40-latka o masie 70 kg. I oczywiście ten wzór ma się zupełnie nijak do potrzeb większości kobiet i średnia temperatura biur jest dla nich o 3 stopnie Celsjusza za niska. Kojarzycie może ten widok, takie panie opatulone sweterkami albo czasem nawet szalami i mężczyźni, którym jest po prostu idealnie. I trzeci powód, dla którego inwestowanie jest ważniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn, jest taki, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. I tutaj kolejna książka, która ostatnio zrobiła na mnie spore wrażenie. Sharon Moalem jest autorem i książka nosi tytuł Lepsza połowa genetycznej wyższości kobiet. I ten autor jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie genetyki i biotechnologii. W ogóle odkrył dwie rzadkie choroby, wynalazł antybiotyk na nowy szczep bakterii. Ja sama nie jestem specjalistką od spraw genetyki, więc po prostu powołam się na jego badania, które przedstawił w swojej książce. I według niego kobiety żyją przeciętnie od 4 do 7 lat dłużej niż mężczyźni. A wśród seniorów powyżej 85 roku życia kobiet jest dwukrotnie więcej niż mężczyzn. I im starsza jest grupa wiekowa, tym większy jest odsetek kobiet. Jak dojdziemy do już najstarszej grupy wiekowej, to na 100 osób, które dożyły 100 lat, aż 80% osób to kobiety. I sama w pierwszej chwili zaprzeczyłam w głowie i pomyślałam sobie, no tak, jasne, ale mężczyźni gorzej się odżywiają, piją więcej alkoholu, wykonują bardziej ryzykowne zawody, giną na wojnach. Ale pod koniec tego paragrafu, który akurat czytałam, była gwiazdka i ona na dole strony tłumaczyła, że właśnie często sądzimy, że różnica w długości życia kobiet i mężczyzn wynika z czynników behawioralnych, ale właśnie od niedawna naukowcy potwierdzają, że długowieczność kobiet, za tą długowieczność odpowiadają czynniki biologiczne. I nie będę tutaj oczywiście streszczać całej książki, ale w dużym skrócie powiem, że wynika to z większego zróżnicowania genetycznego kobiet. Kobiety mają dwa chromosomy X i w razie potrzeby regeneracji komórki mogą wybrać silniejszy chromosom X do odbudowy, czyli to jest albo ten dziedziczony po mamie, albo po tacie. Mężczyźni natomiast mają tylko jeden chromosom X, ten, który odziedziczyli po mamie, więc mają mniejsze zdolności regeneracyjne. Czyli podsumowując, z jednej strony no, mamy większą przewagę genetyczną, mamy przewagę nad mężczyznami, a z drugiej strony oznacza to, że statystycznie dłużej żyjemy, więc musimy zaplanować sobie dłuższy okres emerytury. I jak już jesteśmy przy emeryturze, to jak tak się na to spojrzy, to wysokość emerytury zależy od dwóch czynników. Pierwsza to kwota odłożona przez lata aktywności zawodowej i z reguły kwoty kobiet są niższe, no bo tak jak mówiliśmy już wcześniej, że po pierwsze kobiety mniej zarabiają, po drugie pracują krócej ze względu na przerwy, takie o których też już mówiliśmy, czyli albo urlopy macierzyńskie i wychowawcze, albo niezaplanowane okresy opieki nad bliskimi. No a po trzecie właśnie wcześniej przechodzą na emeryturę. Czyli tym pierwszym czynnikiem, który wpływa na emeryturę, jest ta kwota odłożona przez te lata aktywności zawodowej, a drugim czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury jest szacowana długość życia w momencie przejścia na emeryturę. A jak wiemy, ta jest dłuższa u kobiet. Czyli podsumowując całość, kobiety w ciągu swojego życia odkładają w ZUS-ie mniej pieniędzy niż mężczyźni, a odłożona składka musi im wystarczyć na dłuższy czas. No myślę, że przekonałam was, że kobiety powinny bardzo poważnie podejść do planowania swojej niezależności finansowej tak naprawdę poważniej nawet niż mężczyźni, bo... I tutaj takie krótkie podsumowanie wszystkich tych punktów. Statystycznie kobiety mają więcej przerw zawodowych, w trakcie których przydałby im się taki mini okres, mini wolności finansowej. Po drugie, kobiety muszą włożyć więcej wysiłków w to, żeby więcej zarabiać, albo zarabiać przynajmniej tyle, co mężczyźni. A na pewno zarabianie jest jednym z trzech filarów dbania o swoją niezależność finansową, bo im więcej zarabiamy, tym więcej możemy oszczędzić i im więcej oszczędzamy, tym więcej możemy zainwestować. No a po trzecie, kobiety żyją dłużej, a system emerytalny jest skonstruowany na ich niekorzyść. I jedyną sensowną ścieżką jest zaplanowanie sobie niezależnych od ZUS-u źródeł przychodu po zakończeniu aktywności zawodowej. I taka ciekawostka na koniec. Przede mną leżą dwie książki, które wymieniłam w dzisiejszym podcaście, czyli dla przypomnienia Niewidzialne kobiety Caroline Criado Perez i Lepsza połowa o genetycznej wyższości kobiet Sharona Moalema. I mężczyzna pewnie by powiedział, że obydwie książki są niebieskie, a właśnie w jednej z tych książek doktora Sharona Moalema opisuje on, że kobiety są w stanie dostrzec szerszą paletę barw niż mężczyźni i rozróżnić nawet 100 milionów odcieni kolorów. Jego książkę opisałabym jako sino-niebieską, albo gdybym chciała brzmieć bardziej wyrafinowanie, to cyjankową, a książkę Perez jako błękit pruski. I tak sobie myślę, że to fajnie czasem bawić się różnicami, ale w rzeczach najważniejszych, takich jak planowanie swojej niezależności finansowej, nie powinnyśmy się niczym różnić od mężczyzn. Zachęcam was do śledzenia nowej akcji zwiększającej świadomość kobiet w kontekście budowania swojej niezależności finansowej. Wystarczy wpisać hashtag niezależne finansowo w różne social media. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia za 2 tygodnie.